Są święta Bożego Narodzenia. Cała rodzina zebrała się w jednym miejscu. Jest dużo pysznego jedzenia. Są prezenty. Wszyscy są w doskonałych nastrojach. W pewnym momencie zaczynają grać w grę. Jeden z członków rodziny zadaje zagadkę, a ktoś podaje odpowiedź. Nikt z obecnych nie ma pojęcia, że jej rozwiązanie stanie się mroczną przepowiednią. Kinsley w stanie Kansas to małe, liczące niespełna 1500 mieszkańców miasteczko, w którym zwykle nic ciekawego się nie dzieje. Nie ma tu bowiem żadnych większych atrakcji. Nie ma wielkich centrów handlowych, nie ma klubów, restauracji czy kin. Jest za to znak, który przypomina, że Kinsley od San Francisco i Nowego Jorku dzieli dokładnie taka sama odległość. 1561 mil. To właśnie tu, 2 września 1965 roku, przyszła na świat i wychowała się Cynthia. Dziewczyna, na którą wszyscy wołali w skrócie Cindy. Mieszkała w miasteczku z mamą, ojczymem i dwiema siostrami. Starszą siostrą Chris i młodszą Kathy. Była więc środkowym dzieckiem, które od małego przysparzało bliskim tyle samo radości, co zmartwień. Cindy była bowiem bardzo energiczna. Rozgadana, głośna i wszędzie było jej pełno. Gdy podrosła, okazało się, że jest też duszą towarzystwa. Wśród ludzi czuła się jak ryba w wodzie, a że lubiła być w centrum uwagi i lubiła sypać żarcikami. Wszystkie imprezy, czy to rodzinne, czy te w gronie znajomych, zawsze skupiały się wokół niej. Roztaczała wokół siebie aurę naturalnego wdzięku. A to, że dodatkowo była bardzo ładna, sprawiało, że gdy tylko poszła do szkoły, nie mogła opędzić się od adoratorów. Jednym z nich był Antony, chłopak, z którym w bardzo młodym wieku, bo miała wtedy zaledwie 16 lat, zaszła w ciążę. Ta wiadomość, choć niespodziewana, nie załamała młodych kochanków. Byli w sobie bardzo zakochani, dlatego planowali wspólną przyszłość. Chcieli zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy byt. Znaleźć pracę, skończyć szkołę. Ale pewnego zwykłego, nie zwiastującego żadnej tragedii dnia. Ich świat nagle się zawalił. W styczniu 1982 roku chłopak Cindy odebrał sobie życie. Zatruł się tlenkiem węgla w swoim aucie. A lekarze, mimo usilnych starań, nie potrafili go uratować. Tragiczna wiadomość spadła na młodą dziewczynę jak grom z jasnego nieba. Musiała zapomnieć o marzeniach i planach. O tym, że ona i jej partner stworzą rodzinę. Że razem będą wychowywać swoje dziecko. Dla przyszłej matki był to bardzo trudny czas. Dlatego gdy poznała Lesa, który obiecał, że zaopiekuje się nią i jej córeczką, nie rozważała zbyt wielu za i przeciw. Związek z Lesem należał do tych udanych. Mężczyzna był dobrym partnerem i jeszcze lepszym ojcem. Gdy Megan przyszła na świat, pokochał ją całym sercem. Nie stronił od obowiązków ojca. Pomagał jak tylko potrafił. Pracował ciężko, by zapewnić swojej rodzinie godny byt i dać jej poczucie bezpieczeństwa. Wychodziło mu to chyba całkiem dobrze, bo już rok później 17-letnia Cindy zaszła w kolejną ciążę i na świecie pojawiła się Vanessa. Nie wiadomo, jak wyglądały ich relacje w kolejnych latach. Jednak możemy przypuszczać, że nie najlepiej. Bo gdy Vanessa miała około 2 lata, ich związek się rozpadł. Niewykluczone, że powodem rozstania stał się inny mężczyzna. Bo Cindy dość szybko weszła w relację z 29-letnim Ronem. Mężczyzna był zabawny i rozrywkowy. I tak jak ona, ponad wszystko kochał dzieci. Sam również był ojcem. Swoich synów, Hashela i Ryana, wychowywał samotnie, co swoją drogą bardzo dobrze mu szło. ale w chwili, w której poznał Cindy, zrozumiał, że nieważne jak wspaniałym tatą będzie, chłopcy potrzebują matki, a on pragnie miłości i pełnej, prawdziwej rodziny. Czuł, że taką może stworzyć właśnie Cindy. Podobnie jak wcześniej Les, on także z miejsca pokochał jej córki i nigdy nie dawał im żadnych powodów, by sądzić, że traktuje je inaczej od swoich biologicznych dzieci. Megan, starsza z córek Cindy, po latach powie nawet, że Ron był najlepszym, najmilszym i najkochańszym człowiekiem na Ziemi, a jej matka miała niebywałe szczęście, że go poznała. Swoją dojrzałością i czułością z marszu oczarował siostry nowej partnerki, które uznały, że naprawdę trafił jej się królewicz na białym koniu. Miłość tych dwojga, jako że oparta była na zaufaniu i prawdziwym uczuciu, rozwijała więc się szybko i przypominała cudowny sen, z którego nikt nie chce się budzić. Młodzi 10 października 1986 roku wzięli skromny ślub i od tej pory żyli jak normalna, kochająca się, patchworkowa rodzina. Do pełni szczęścia potrzebowali jeszcze tylko pieniędzy, które pozwoliłyby rozwijać ten piękny sen i nie martwić się o przyszłość. Nie dało się bowiem ukryć, że utrzymanie tak licznej rodziny wymagało odpowiednich funduszy. Nie było jednak tak, że nie mieli żadnego pomysłu na to, jak to zrobić, bo Ron od jakiegoś czasu nosił się z bardzo dobrym i ciekawym planem na dochodowy biznes. Jako że z zawodu był masażem, postanowił kupić masarnię, by na większą skalę zająć się produkcją wędlin. Wiedział, że to chodliwy towar, bo ludzie chętnie kupują mięso dobrej jakości, nienafaszerowane ogromną ilością hormonów czy innych niezdrowych specyfików. Interes ten nie niósł ze sobą żadnego ryzyka. Przez wiele miesięcy z wielkim zaangażowaniem szukał więc dobrych ofert. Zależało mu na tym, by budynki były w miarę w dobrym stanie. Nie kosztowały milionów i, co chyba najważniejsze, nie znajdowały się jakoś bardzo daleko. Los jednak chciał, że po przejrzeniu niemal wszystkich gazet, rozpytaniu wszystkich ludzi, którzy mogliby mieć jakieś wtyki czy informacje na temat odpowiedniego lokalu, okazało się, że tu w okolicy raczej nie będzie mógł liczyć na okazję. Nie poddawał się i szukał dalej, a wkrótce znalazł to, czego pragnął. Masarnia w maleńkiej miejscowości w Colorado była wprost idealna. Nie trzeba było jej jakoś specjalnie remontować. Nie była droga, spełniała wszystkie kryteria. Niewiele myśląc, zaczął szukać odpowiedniego domu dla swojej rodziny i nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, gdy zorientował się, że niedaleko budynku stoi doskonały pod każdym względem dom na sprzedaż. Swoim odkryciem podzielił się z Cindy, a ona z miejsca zaczęła pakować walizki. Wizja przeprowadzki bardzo ją ekscytowała. Nie tylko dlatego, że teraz czekało ją nowe i, jak sądziła, lepsze życie. Lubiła zmiany. Lubiła się pokazać i poznawać nowych ludzi. Dlatego wręcz nie mogła się doczekać chwili, w której pozna sąsiadów. Znajdzie sobie nowe koleżanki. Tuż przed wyjazdem zrobiła sobie nawet małą metamorfozę. Przefarbowała się na blond. Wymieniła kilka elementów w garderobie. Wiedziała, jak ważne jest pierwsze wrażenie, dlatego chciała się wszystkim zaprezentować z jak najlepszej strony. Do maleńkiego Haswell w stanie Colorado Cindy, Ron, a także ich dzieci, Megan, Vanessa, Rachel i Ryan, przeprowadzili się w styczniu 1993 roku. Nowe miejsce zachwyciło i zauroczyło ich już od pierwszych chwil. Masarnia znajdowała się ledwie kilka kroków od ich domu. Mieszkanie, które kupili, było komfortowe i wygodne, a okolica spokojna. Ich życie właśnie zaczynało się układać. Dzieci szybko zaklimatyzowały się w nowym miejscu. Poszły do szkół. Ron szybko poradził sobie z remontem i niemal z miejsca zaczął pracować, a Cindy zajmowała się domem. Dość szybko zdała sobie jednak sprawę z tego, jak wielki błąd popełniła, godząc się na wyjazd. Co prawda wiedziała, że miasteczko jest małe, Ron tego przed nią nie ukrywał, ale nie miała pojęcia, że aż tak. Mieszkańców było tu zaledwie 52 i niemal wszyscy byli w wieku jej rodziców. Jej dni zawsze wyglądały tak samo. Wstawała rano, szykowała dzieciaki do szkoły, a potem przygotowywała dla nich obiad. Gdy pociechy wracały, czasem bawiła się z nimi, a czasem po prostu przyglądała im się w milczeniu. Patrzyła, jak biegały wokół ojcowskiej masarni, jak krzyczały, by ojciec przyszedł na obiad, bo bały się wejść do środka. Nie tylko dlatego, że bardzo tam śmierdziało, ale dlatego, że sam proces przygotowywania wyrobów zdawał im się odrażający. Cindy natomiast całymi dniami wyczekiwała męża. Czasem obejrzała coś w telewizji, czasem przeczytała książkę, ale czas i tak ciągnął się w nieskończoność. Ron pracował bowiem bardzo dużo, często do późnej nocy, a ona nie była w stanie tego znieść i coraz bardziej się nudziła. Choć wiedziała, że mąż robi to dla nich, by dzieci miały dobry start, a oni dostatnie życie, nic nie mogła poradzić na to, że była zwierzęciem stadnym, że jak tlenu potrzebowała kontaktu z ludźmi i rozmów. Te z dziećmi nie były wystarczające, a te telefoniczne z siostrami wystarczały jej tylko na chwilę. Dlatego gdy jedna z sióstr zaprosiła jej rodzinę do Kansas na Boże Narodzenie, nawet nie pytała Rona, czy się zgadza. Czuła, że wyjazd z tej małej wsi, choćby na krótką chwilę, skutecznie poprawi jej nastrój, który z każdym dniem stawał się coraz gorszy. Że spotkanie z bliskimi zaspokoi tę palącą potrzebę kontaktu z ludźmi, która uwiera ją jak kamień w bucie każdego dnia. I nie myliła się, bo gdy tylko przestąpiła próg mieszkania siostry, z miejsca odzyskała dobry humor. Tryskała energią, żartowała, opowiadała anegdoty. Każdego dnia stroiła się i układała fryzury. Jednym słowem, odżyła. Spotkanie z rodziną przypomniało jej bowiem o tym, kim jest i czego potrzebuje. Uświadomiło, że życie w Haswell po prostu nie jest dla niej, że się w nim dusi. Powrót do domu tylko jeszcze bardziej utwierdził ją w tym przekonaniu. Niemal z miejsca straciła swój blask i znowu była nieszczęśliwa. Zaczęła więc szukać okazji ku temu, by częściej wyrwać się do Kansas. Jej małżeństwo z Ronem i tak od jakiegoś czasu przeżywało kryzys. Mężczyzny wciąż nie było w domu, a gdy już znalazł wolną chwilę, poświęcał ją dzieciom. Nią całkowicie przestał się interesować. Nie komplementował jak dawniej. Nie uwodził, nie zaspokajał, bo stale był zmęczony. A to wszystko nie było jej w smak, bo ona jak nikt potrzebowała uwagi. Dlatego pewnego dnia wzięła Rona na rozmowę i powiedziała mu, że dziewczynki potrzebują kontaktu ze swoim ojcem. Rosną, są coraz bardziej świadome i ciągle o niego pytają, dlatego nie może im tego bronić i w najbliższy weekend zabierze je do niego w odwiedziny. Mężczyzna nie miał nic przeciwko temu. Ani wtedy, gdy zapytała o to pierwszy raz, ani wtedy, gdy już niemal w każdy piątek komunikowała, że bierze samochód i wyjeżdża do Kansas na weekend. Doskonale rozumiał to, że żona chce zapewnić dziewczynkom kontakt z ojcem. Kochał je jak własne. Dawał im tyle, ile potrafił. Ale wiedział też, że to nie on jest prawdziwym, biologicznym tatą, że go nie zastąpi. Wiedział też, że żonę ciągnie do domu, do sióstr, że spotkania z nimi poprawiają jej samopoczucie. Cieszył się, że wraca z tych wyjazdów jakaś taka odmieniona i szczęśliwsza. Nie był bowiem dupkiem pozbawionym empatii. Widział przecież jej cierpienie. Dostrzegał, że doskwiera jej samotność i jest rozczarowana przeprowadzką, przez co miał ogromne wyrzuty sumienia. Trzeba w tym punkcie zaznaczyć, że bardzo kochał Cindy. Chciał być przy niej, pomagać jej, wspierać, ale zwyczajnie nie mógł. Harował od rana do nocy, nie dlatego, że sprawiało mu to przyjemność, ale dlatego, że to na jego barkach spoczywało utrzymanie domu, zapewnienie bytu żonie i czwórce dzieci. to on musiał zapłacić rachunki, zapełnić lodówkę. I to właśnie dlatego nie sprzeciwiał się wyjazdom, mimo że te zdarzały się coraz częściej i częściej. Córki Cindy patrzyły na to wszystko z politowaniem i współczuciem. Doskonale bowiem znały prawdę, której zupełnie nie domyślał się ich ojczym. Wiedziały, skąd w ich mamie tyle blasku. Wiedziały, skąd ta radość i całkowita zmiana nastawienia do świata. Dobrze wiedziały, że to nie spotkania z siostrami tak bardzo poprawiały jej humor. To nie rodzinne strony i dawne koleżanki, a mężczyźni. Gdy córki widywały się z lesem, Cindy zajeżdżała na wielki parking w pobliżu, a tam zaczepiała kierowców tirów. Była w swoim żywiole, gdy wysyłając im zalotne uśmiechy, zagadywała o drogę, o pomoc przy tankowaniu, a gdy już nawiązała kontakt, rozmawiała, flirtowała, aż ostatecznie umawiała się na randkę. Zwykle w kolejny weekend, dlatego jej córki musiały udawać, choć nie zawsze było im to w smak, że koniecznie muszą pojechać do ojca lub ciotek. Chodziło o to, by Ron niczego się nie domyślił. Choć bardzo go kochały, dziewczynki nie mogły mu przecież zdradzić, co tak naprawdę robi ich matka. Były z nią połączone silnym poczuciem lojalności, które najwyraźniej nie pozwalało im nawet pomyśleć o tym, by wyjawić jej sekret. Choć bardzo chciały, nie mogły powiedzieć, że to nie one pragną wyjazdów. Nie im na nich zależy, ale że czują się w pewien sposób zmuszone do tego, by Cindy miała wymówkę. By mąż o nic je nie podejrzewał i nie zadawał jej niewygodnych pytań. Ta współodpowiedzialność bardzo im w tamtym momencie ciążyła. Mówiły o tym po latach, gdy cała prawda o podwójnym życiu kobiety wyszła na jaw. Zanim jednak do tego doszło, w marcu 1995 roku rodzinę Cindy spotkała ogromna tragedia. W ich domu doszło do pożaru, który pochłonął niemal cały ich dobytek. Dostali co prawda 16 tysięcy dolarów odszkodowania, ale to i tak nie pokryło wszystkich kosztów. Rodzina Cindy musiała zacisnąć pasa, a to wcale się jej nie podobało. W domu zaczęło wtedy dochodzić do dzikich awantur. Mąż próbował sprowadzić żonę na ziemię i przemówić jej do rozsądku, by nie szastała tak pieniędzmi. Ale ona nie chciała go słuchać. Lubiła wydawać. Lubiła otaczać się pięknymi rzeczami, kupować markowe ubrania i wcale nie zamierzała z tego rezygnować. Tym bardziej, że wydawało jej się, że na to zasługuje. By się odegrać na Ronie, zaczęła opowiadać wtedy wszem i wobec, że źle ją traktuje. Że wcale nie jest takim cudownym mężem. I choć wydawało jej się, że ten plan jest niezły, a ona zyska dzięki temu sympatię mieszkańców Haswell, bardzo się przeliczyła. Nikt w miasteczku nie wierzył w to, co mówi. To właśnie wtedy, gdy jej związek przechodził najgorszy kryzys, Cindy poznała Tobiego. Spotkała go przypadkiem. Tak się złożyło, że kiedy wracała z córkami od sióstr, zepsuło jej się auto. Była 90 kilometrów od domu i potrzebowała fachowców na już. Na całe szczęście w pobliżu znajdował się warsztat. Cindy poszła tam prosić o pomoc. A gdy zorientowała się, że mechanik jest młody i zdecydowanie wart grzechu, postanowiła przy okazji trochę poflirtować. Mężczyzna szybko złapał haczyk. Zaintrygowany młodą kobietą zaczął jej opowiadać o sobie. O tym, że urodził się 17 lipca 1968 roku. Pochodzi z Los Angeles w Kalifornii. I że dorabia sobie jako ochroniarz w lokalnej knajpie o nazwie Opal's Pub. Cindy nie trzeba było powtarzać dwa razy. Szybko zanotowała sobie w pamięci zwłaszcza tę ostatnią informację. I już następnego dnia postanowiła zrobić z niej użytek. Ubrała się ładnie. Poprosiła męża o samochód i wieczorem, tym razem już sama, bez córek, podjechała pod bar. Znalezienie mężczyzny było proste jak bułka z masłem. Równie łatwe okazało się także rozkochanie go w sobie. 26-latek znacznie różnił się od mężczyzn, z którymi spotykała się do tej pory. Był nie tylko wysoki i przystojny, co od razu przykuło jej uwagę, ale też odpowiedzialny i dojrzały. Szybko zrozumiała, że nie interesują go przygody, że pragnie rodziny i domu, i to właśnie z nią. By spotykać się z kochankiem, Cindy wieczorami wymykała się do Lamar. Szła do pubu, gdzie Toby pracował. Jak nastolatka oddawała się flirtom. Bawiła w rytm barowej muzyki. Śpiewała karaoke. Przeżywała swoją drugą, a może nawet i trzecią młodość, bo Toby był jej trzecim poważnym partnerem. A jak mówią, do trzech razy sztuka. Żeby uniknąć pytań męża o coraz częstsze noce poza domem, Cindy powiedziała, że znalazła sobie pracę jako kelnerka na nocną zmianę. Początkowo mężczyzna wierzył w to, że mówi prawdę, ale z czasem, dokładnie wiosną 1996 roku, zaczął coś podejrzewać. Zastanawiało go szczególnie to, dlaczego jego żona do pracy nie zakłada typowego dla kelnerek stroju, tylko nosi bardzo wyzywające kreacje. Krótkie spódniczki, wydekoltowane bluzki i szpilki, a do tego nakłada bardzo dużo makijażu. Martwił się również o to, że od pewnego czasu zupełnie się na niego zamknęła. Nie chce bliskości. Odtrąca go, gdy chce się do niej zbliżyć i spać z nią w jednym łóżku. Ich związek od samego początku był dość mocno fizyczny, dlatego gdzieś tam głęboko pod skórą czuł, że Cindy ma romans. Miał jednak nadzieję, że to jedynie kryzys, który prędzej czy później uda im się zażegnać. Dlatego stale próbował. Prosił, przynosił kwiaty, a gdy to nie przyniosło żadnych rezultatów, żona wciąż była obojętna i zimna jak lód. Przestał przymykać oko na jej coraz bardziej alarmujące zachowania. W domu zaczęło wtedy dochodzić do awantur. Ron krzyczał, że ubiera się jak dziewczyna i szlaja nie wiadomo gdzie. Że ma rodzinę gdzieś i nie zasługuje na niego. Ale Cindy puszczała te wszystkie żale mimo uszu. Była zakochana, a to było dla niej najważniejsze. Dzieci pary, które były świadkami tych konfliktów, z pewnością musiały to wszystko bardzo ciężko przeżywać. Widziały przecież cierpienie ojca i obojętność matki, która nie miała zamiaru nic w swoim zachowaniu zmieniać. Wciąż wychodziła na całe noce z domu, a Ron pogrążał się w coraz głębszym smutku. Chodził przybity. Jeszcze więcej czasu spędzał w pracy. Doszło nawet do tego, że zaczął się zaniedbywać. Cindy tymczasem kwitła. Miłość, jaką darzył ją Toby, dodawała jej skrzydeł. W przeciwieństwie do męża, który pracował od rana do nocy, on miał dla niej czas i traktował ją jak księżniczkę. Spędzał z nią wieczory. Zawsze znajdował chwilę, by do niej zadzwonić, spotkać się nawet w czasie pracy. Co prawda początkowo miał opory i wątpliwości co do tego związku, bo wiedział, że jest mężatką i ma dzieci, ale szybko znalazła sposób, by zmienił swoje nastawienie. Gdy powiedziała mu, jaka jest w tym związku nieszczęśliwa i jak Ron źle ją traktuje, zaczął ją wręcz namawiać, by od niego odeszła. To zapewnienie o miłości dało Cindy pewność, że zawsze będą razem. Dlatego pewnego dnia postanowiła przedstawić go córkom. Gdy wracała z dziewczynkami od rodziców, zatrzymała się pod warsztatem samochodowym w Lamar, gdzie pracował i gdzie notabene go poznała. Tym razem jednak nie weszła do budynku sama jak zwykle, gdy zatrzymywała się tu na krótki postój, tylko wzięła je ze sobą do środka. Powiedziała, że Toby jest jej kolegą i pomaga jej przy drobnych naprawach samochodowych, a że jest ich ostatnio sporo, będą tu przyjeżdżać częściej. Dlatego fajnie by było, gdyby nie traktowały go jak obcego i wołały na niego wujek. Nie powiedziała im wtedy całej prawdy. Nie przyznała, że do niego wykrada się nocami, gdy mówi, że idzie do pracy. Że to on jest przyczyną kłótni i wiecznych awantur w ich domu. Że to z jego powodu ojczym stale chodzi przygnębiony i smutny. I wcale nie musiała tego robić, bo córki od początku wiedziały, kim tak naprawdę jest. Wiedziały to od pierwszych chwil. Przyznały się do tego po latach, udzielając wywiadów. Mówiły, że przez długi czas ciągle musiały kłamać, by kryć matkę. Najpierw, bo umawiała się z kierowcami, a później z Tobim. Za każdym razem, kiedy ojczym brał je na rozmowę, by dopytać o szczegóły częstych wycieczek do Kansas, matka w wymowny sposób unosiła brwi. A one już wiedziały, co mają mówić. Ta farsa skończyła się dopiero wtedy, gdy Ron zrozumiał, że jak bardzo by się nie starał, nie potrafi dogadać się z Cindy. Jego żona notorycznie kłamała. Manipulowała córkami, z czego doskonale zdawał sobie sprawę. Poza tym przestała z nim sypiać. Ignorowała jego frustrację i traktowała jak śmiecia. Było jasne, że jest z nim tylko dla pieniędzy. Ciągnie z niego kasę i traktuje jak sponsora. Dlatego pewnego dnia powiedział, że to koniec i kazał jej się wynosić. A ona niemal od razu zabrała się za pakowanie siebie i dzieci. W czerwcu 1996 roku, rok po rozpoczęciu romansu, Ron wniósł o separację, a Cindy i jej córki zamieszkały w Lamar z Tobim. Choć wydawać by się mogło, że wszystko zmierza teraz ku lepszemu, w końcu Cindy wreszcie dopięła swego i zaczynała nowy rozdział z człowiekiem, którego szczerze kocha. W jej życiu wydarzyło się coś, co strasznie nim wstrząsnęło. Les, jej były partner i biologiczny ojciec jednej z córek, zaginął. Wyszedł z domu 22 sierpnia 1996 roku i nigdy do niego nie wrócił. Jego samochód następnego dnia znaleziono pod okolicznym barem, ale jego samego w lokalu nie było. Nie pojawił się w pracy. Nikt nie wiedział, gdzie poszedł, jakie miał plany. Wiadomo było jedno, że wcześniej, zaraz przed jego wyjściem z baru, zadzwoniła do niego jakaś tajemnicza kobieta. Poszukiwania mężczyzny trwały miesiąc, a przez ten czas Cindy przechodziła prawdziwe załamanie. Mimo, że już nie byli razem, Les wciąż bardzo wiele dla niej znaczył. Wciąż miała w pamięci wszystkie dobre chwile. Była mu wdzięczna za to, że zaopiekował się nią, gdy najbardziej tego potrzebowała. Dał jej dach nad głową. Pokochał jej pierwszą córkę i dał jej kolejną. Czuła, że musi zrobić wszystko, by go odnaleźć. Dlatego pojechała do Kinsley i brała udział w akcji. Ta długo nie przynosiła żadnych efektów. Ale po miesiącu sprawdzania każdego centymetra Kinsley i okolic, tygodniach żmudnego przesłuchiwania potencjalnych świadków, wreszcie doszło do przełomu. Na komendę przyszedł odręcznie napisany list, który sugerował, by detektywi udali się w okolice mostu na miejscowej rzece. Anonimowa wskazówka była trafna. Jeszcze tego samego dnia Lesa odnaleziono. Leżał w wodzie poniżej mostu, na błotnistym brzegu Coon Creek, kilka mil na północny wschód od Kinsley. I leżał tam najpewniej od dawna, bo lekarze nie potrafili ustalić, co tak naprawdę mu się stało. Gdy Cindy się o tym dowiedziała, dostała szału. Krzyczała, płakała i nie potrafiła się opanować. Uspokoiła się dopiero wtedy, gdy sprawę Lesa zamknięto, bo uznano, że doszło do utonięcia. Mniej więcej w tym samym czasie Toby zaproponował, by w ramach terapii całkowicie zmienili swoje otoczenie i wyjechali do innego stanu. Do Corsicany, małego miasteczka w Teksasie. Całą czwórką przeprowadzili się już w październiku 1996 roku. Toby szybko znalazł pracę jako mechanik, a Cindy została w domu z córkami. Od tego czasu ich życie biegło spokojnym, normalnym rytmem. Nie ma informacji na temat tego, czy w ich relacji coś wtedy zaczęło się zmieniać. Czy dochodziło do spięć, jakichś kłótni czy zdrad.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Można więc przypuszczać, że wiodło im się nieźle i byli ze sobą szczęśliwi. Ale tylko do czasu, bo dokładnie rok później, w październiku 1997 roku, do drzwi ich domu zapukał ktoś, kto, jak okazało się później, przewrócił ich życie do góry nogami. Richard, zwany przez wszystkich wujkiem Rickiem, był przyjacielem ojca kobiety. Przyjechał do Teksasu w poszukiwaniu pracy, a że nie miał za bardzo funduszy na start, postanowił podpytać znajomych o to, czy nie mógłby się u nich przez jakiś czas zatrzymać. Jego wybór padł na Cindy. Choć wizyta mężczyzny z pewnością ją zaskoczyła, dziewczyna nie potrafiła mu odmówić. Być może zadecydowały o tym jakieś zażyłości sprzed lat, a może zwykła ludzka empatia. Nie odmawia się przecież pomocy w potrzebie, a już na pewno nie tym, których się zna i lubi. Szybko przygotowała więc dla niego pokój i oznajmiła rodzinie, że odtąd wujek Rick będzie mieszkał z nimi. O ile Toby nie miał jakiegoś większego problemu z tym, że mężczyzna z nimi zamieszka, bo ukochana zapewniła go o tym, że mu ufa, tak problem miały jej córki. Obecność w domu obcego mężczyzny przerażała je i krępowała. Tym bardziej, że wujek Rick nie był miłym, zabawnym i roztaczającym wokół siebie ciepło człowiekiem. Wręcz przeciwnie. Otaczała go jakaś taka nieprzyjemna i krępująca aura, która sprawiała, że córki Cindy nie czuły się przy nim komfortowo. Pierwsze wrażenie jednak wcale nie było najgorsze, bo im dłużej z nimi mieszkał, jego zachowanie zaczynało być coraz bardziej bezczelne i niepokojące. Dziewczynki zaczęły zauważać, że dziwnie na nie patrzy, tak jakby przewiercał je wzrokiem. Zagląda do ich pokojów nocą. Chce, by dawały mu buziaki. Bały się go, ale nie mówiły o tym nikomu. 14 kwietnia 1998 roku. Corsicana, Teksas. Był późny wieczór, gdy pewien mężczyzna, który właśnie przechadzał się po okolicy, usłyszał bardzo głośny huk, a zaraz po nim kolejne. Myśląc z pewnością, że stało się coś niedobrego, zaczął biec w stronę miejsca, z którego dochodził hałas, a wtedy jego drogę przeciął rozpędzony pick-up. Gdy samochód odjechał, oczom mężczyzny ukazał się przerażający widok. Na poboczu wiejskiej, zacienionej i nieco odludnej ulicy miasta stał samochód, a za nim leżał młody mężczyzna, który ewidentnie potrzebował pomocy. Nie ruszał się, nie reagował na pytania, a wokół niego walały się łuski. Nie tracąc czasu, wyciągnął więc z kieszeni telefon i zadzwonił pod 911. Na poboczu leży mężczyzna i potrzebuje karetki, powiedział, a dyspozytor od razu spełnił jego prośbę. Podczas gdy ratownicy ze wszystkich sił bezskutecznie starali się pomóc mężczyźnie, policjanci przyglądali się otoczeniu. Dobrze wiedzieli, że mają do czynienia z przestępstwem, że mężczyzna sam sobie tego nie zrobił, że nie doszło do żadnego wypadku. Zwabieni niecodziennymi przecież w Korsykanie odgłosami syren, ludzie zaczęli wychodzić przed domy, by dowiedzieć się, co zaszło. Jednym z nich był wujek Rick. Mężczyzna przejeżdżał właśnie tamtędy, gdy kątem oka zauważył samochód Tobiego, a wokół niego grupę śledczych. Postanowił się zatrzymać i sprawdzić, co się stało. Podszedł do zbierających dowody policjantów i zapytał, czy mogą mu powiedzieć coś więcej o tym zdarzeniu, bo szuka swojego współlokatora. Powiedział, że godzinę temu pojechał do sklepu, który znajduje się zaledwie kilka minut drogi od ich domu, i do tej pory nie wrócił. Detektywi zapytali o jego dane, a gdy Rick im je dostarczył, powiedzieli, że to Toby i ktoś odebrał mu życie. Reakcja Ricka na to, co właśnie usłyszał, była delikatnie mówiąc zastanawiająca. Nie zrobił żadnej sceny, nie zaczął płakać, nie spanikował. Po prostu wsiadł do samochodu i odjechał. Gdy dojechał do domu, przekazał Cindy wiadomość, że Toby miał wypadek samochodowy. Nie wiadomo, dlaczego nie powiedział jej prawdy. Kobieta z miejsca zaczęła płakać, panikować i wydzwaniać do sióstr. Choć przecież nie miała jeszcze pewności, że zginął, mówiła o nim w czasie przeszłym. Wspominała go jako człowieka kochanego i cudownego. Jeszcze tej samej nocy do ich mieszkania zapukała pani detektyw. Gdy weszła do środka, zobaczyła kobietę. Siedziała na krześle. Była okryta kocem, łącznie z głową. I nie zmieniła tej pozycji nawet wtedy, gdy detektyw zapytała, czy może jej zadać kilka pytań. Nie chcę rozmawiać. Wiem już o wypadku. Powiedziała i jeszcze szczelniej okryła się materiałem. Jakim wypadku? Zapytała nieco zdziwiona detektyw. Kto pani to powiedział? Pani partnerowi ktoś odebrał życie. Zrobił to celowo. Cindy ani drgnęła. Nie wydała żadnego dźwięku. Nie zapytała ani jak do tego doszło, ani czy złapali sprawców. Po prostu dalej tam siedziała. W całkowitym bezruchu. Zachowanie Cindy wydało się detektyw dziwne i podejrzane, co sama powie w jednym z wywiadów. Ale nie mniej dziwne było też zachowanie jej przyjaciela Ricka, który na dźwięk tych słów zaczął nerwowo chodzić po kuchni. Wersja, jaką przedstawili kobiecie, była spójna. Tego wieczoru Toby pojechał do okolicznego sklepu o nazwie Kmart po leki dla starszej córki Cindy, bo dziewczynka była przeziębiona. Miał pojechać tylko w tą i z powrotem, dlatego gdy nie wracał przez godzinę, zaczęli się o niego martwić. Cindy poprosiła wtedy Ricka, by pojechał go poszukać. A gdy ten zauważył znajomy samochód i kręcącą się wokół niego policję, pomyślał, że doszło do wypadku. Dlatego powiedział tak Cindy. Śledztwo w sprawie ruszyło jeszcze tej samej nocy. W miasteczku zapanował chaos i strach. Mieszkańcy byli przerażeni. Z tego co wiedzieli, chłopak nie miał żadnych wrogów, a nikt z okolicy na pewno nie zrobiłby mu krzywdy. Przypadkowy napad też nie brzmiał przekonująco, bo takie rzeczy się tu po prostu nie działy. Korsikana była mała i bezpieczna. Coraz częściej dało się wtedy słyszeć, że mieszkańcy podejrzewają Cindy o trójkąt miłosny, a może także i o współudział. W końcu sprawcy zazwyczaj znajdują się w pierwszym tomie akt. Pochodzą z najbliższego otoczenia. Nie bez znaczenia dla tych plotek były z pewnością doniesienia medialne o przeszłości kobiety. Jej dawni przyjaciele z Colorado bardzo chętnie opowiadali bowiem o niej gazetom. Miejscowi dowiedzieli się wtedy, że Cindy ma dwie córki z dwoma różnymi mężczyznami, że w Colorado ma męża, z którym jest w separacji, a poprzedni partner zaginął w niejasnych okolicznościach, że jej dom w marcu 1995 roku spłonął, że ona i jej mąż rozstali się, bo zaczęła opowiadać o nim obrzydliwe rzeczy i zdradzać go Tobim. To wrogie nastawienie, podejrzliwe spojrzenia, gdy przechadzała się po okolicy, doprowadzały Cindy do szału. Czuła się stłamszona i oceniana, dlatego postanowiła postawić temu kres raz na zawsze. By zamknąć wszystkim usta, sprawić, by przestali mówić o tym, że żyła w trójkącie miłosnym i że jest winna, pewnego dnia udała się na komisariat i poprosiła o badanie wykrywaczem kłamstw. Była tak pewna siebie, że gdy 28 sierpnia 1998 roku pojawiła się na badaniu, z jej ust nie schodził uśmiech. Usiadła wygodnie. Do jej ciała podłączono całą aparaturę i wkrótce zaczęto zadawać pytania. Na początku, zgodnie z procedurą, zadawano tylko te neutralne, ale potem zaczęto pytać także o to, czego tak naprawdę chcieli się od niej dowiedzieć. A wtedy wariograf zaczął wariować. Kiedy zapytano Cindy o to, czy wie, kto skrzywdził Tobiego, a ona zaprzeczyła, urządzenie wskazało kłamstwo. Zdaniem wariografu kłamała także wtedy, gdy zaprzeczyła, że coś widziała i że była wtedy na miejscu. Wykrywacz kłamstw oczywiście mógł się mylić. Takich przypadków w historii było już przecież wiele. Ale policjanci głęboko pod skórą czuli, że kobieta coś przed nimi ukrywa. I ich przeczucia były trafne, bo w trakcie przesłuchania na jaw zaczęły wychodzić niewygodne sekrety Cindy. Przyznała, że kłamała, bo chciała chronić Ricka, bo jej zdaniem to właśnie on był odpowiedzialny za to, co spotkało Tobiego. Okazało się bowiem, że wujek Rick nie był jedynie przyjacielem rodziny, który mieszkał z nimi od 2 lat, bo nie mógł znaleźć sobie dobrze płatnej pracy. Był także jej kochankiem. Sypiali ze sobą od czasu do czasu
I wszystko było w porządku, do momentu, w którym Toby zaczął domyślać się, że mają romans. Nigdy nie lubił Ricka. Drażniło go, że mieszka z nimi już tak długo i najwyraźniej wcale nie zamierza się wynieść. Ale nie mówił tego głośno, bo wiedział, że jest ważny dla Cindy i nie chciał robić jej przykrości. Po pewnym czasie jednak dostrzegł jego prawdziwe intencje. Zaloty, flirty, niestosowne żarty. I zaczęło go to martwić. Choć ukochana zapewniała go, że nic ich nie łączy, Toby nie chciał jej wierzyć. Mimo, że oboje bali się wykrycia, a Cindy zaczęła nawet planować z Tobim ślub, Rick wcale nie zamierzał kończyć relacji i rezygnować z ukochanej. Kochał ją i mówił jej wprost, że się nie podda, że będzie o nią walczył, bo chce ją mieć tylko dla siebie. Skonfrontowany z tym oskarżeniem Rick, od razu do wszystkiego się przyznał. Powiedział, że pchnęła go do tego zazdrość, bo chciał pozbyć się rywala. Dodał, że wszystko zaplanował sam, a Cindy nie miała z tym nic wspólnego. Zdaniem świadków, Rick wyglądał wtedy, jakby mu ulżyło. Jakby spadł z niego wielki ciężar. Jakby poczucie winy nie dawało mu spokoju. A przyznanie się było swoistym katarzis, oczyszczeniem. Policja miała więc już sprawcę w garści. Cindy zeznawała przeciwko niemu, a on to potwierdził. Tak więc wszystko wskazywało na to, że zaraz dojdzie do procesu. Rick zostanie skazany, a Cindy zacznie nowe życie z czystą kartą. Tak się jednak nie stało, bo zanim Cindy wyszła jeszcze z pokoju przesłuchań, na jaw wyszły nowe fakty, które całkowicie zmieniły bieg śledztwa. Gdy wiadomość o tragedii, jaka spotkała Tobiego, dotarła do Lamar, na policję zgłosił się Billy, jego dawny współlokator i zarazem współpracownik z pubu Opals. Powiedział, że wydaje mu się, że wie na temat Cindy coś, co i oni powinni wiedzieć. Billy, którego swoją drogą wszyscy nazywali Bear, czyli niedźwiedź, dobrze znał Cindy. Wielokrotnie odwiedzała bar, w którym pracował z Tobim, a gdy ich relacja zaczęła się rozwijać, przychodziła także do ich domu, bo mieszkali wtedy razem. Choć wiedział, że jest mężatką i ma dzieci, poniekąd rozumiał zachowanie przyjaciela, bo kobieta obudziła w Tobim instynkt obrońcy i rycerza na białym koniu. Niemal od pierwszego dnia twierdziła bowiem, że jest nieszczęśliwa w swoim małżeństwie. I to nie tylko dlatego, że nie dogaduje się z mężem, a dlatego, że się go boi. Mężczyzna bowiem bardzo źle ją traktował. Miał ciężką rękę. Pokazywała im nawet ślady na swoim ciele. Billy wierzył słowom Cindy, ale tylko do czasu. Pewnego popołudnia, gdy Toby był jeszcze w pracy, a ona przyjechała wcześniej, by na niego zaczekać, na kilkanaście minut zamknęła się w łazience. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że właśnie wtedy z łazienki zaczęły dochodzić głośne dźwięki. Zaniepokojony Billy podszedł do drzwi i dyskretnie zajrzał przez szybę, by upewnić się, że z Cindy wszystko w porządku. I właśnie wtedy zobaczył to. Kobieta chwyciła za drzwiczki od szafki i przysunęła się do nich bardzo blisko, a wtedy znowu rozległ się znajomy już huk. Nie rozumiał znaczenia tej sytuacji do chwili, gdy późnym wieczorem Toby wrócił z pracy. Cindy rzuciła mu się wtedy na szyję i z płaczem wskazała na swoją twarz i siniak. Nie zostawiając mu wiele czasu na domysły, powiedziała, że to Ron. Choć Billy doskonale wiedział, że kłamie, bo widział, że zrobiła to sobie sama, postanowił milczeć. Domyślał się bowiem, dlaczego to robi. Zeznania mężczyzny z każdą kolejną informacją stawały się coraz bardziej szokujące. Dlatego detektywi nie przerywali mu, gdy kontynuował swoją opowieść. Teraz to dla mnie logiczne. Chciała przekonać Tobiego, że jej mąż jest zły, choć wcale taki nie był. Zrobiła to, żeby stanął w jej obronie, żeby się go dla niej pozbył. Wcześniej przyszła z tym do mnie. Wiedziała, że mam znajomości, mówił.
Okazało się, że w marcu 1995 roku, a więc mniej więcej wtedy, gdy Cindy zaczęła się spotykać z Tobim, zapytała Billego wprost, czy zna kogoś, kto mógłby pozbyć się jej męża, bo tylko to pozwoli mu się od niego uwolnić i być z Tobim. Powiedziała, że da mu za to 20 tysięcy dolarów, 10 tysięcy przed i 10 tysięcy po robocie. Dodała, że wykupiła już mężowi kilka polis na łączną sumę 250 lub, jak podają inne źródła, 500 tysięcy dolarów, więc będzie w pełni wypłacalna. Choć miał pewne wątpliwości, Billy postanowił pozornie się zgodzić i czekać na rozwój wypadków. Chciał najpierw sprawdzić, czy to, co kobieta mówi o mężu, jest prawdą. Gardził takimi facetami, ale nie mógł zrobić komuś krzywdy, nie mając pewności. Przez kolejne tygodnie śledził więc Rona w nadziei, że przyłapie go na gorącym uczynku. Ale dni mijały, a on wciąż nie miał dowodów, a Cindy naciskała. Wciąż przekonywała i jego, i Tobiego, że to drań i łajdak, aż w końcu posunęła się do paskudnej manipulacji. Wtedy, gdy zrzuciła winę na Rona, wiedział już, z kim ma do czynienia, dlatego postanowił to wykorzystać. Powiedział jej, że się zgadza, a ona już następnego dnia usiadła obok niego w salonie i położyła na stole szkic masarni z dokładnym zaznaczeniem miejsca, przez które ma wejść do środka. Na tyłach masarni są drzwi, które się nie zamykają. Nikt o nich nie wie, tylko ja i mój mąż. Nikt cię nie zauważy, powiedziała, a Billy przytaknął. Mimo, że wcale nie zamierzał wchodzić w ten układ, postanowił ją oszukać. Wsadził 10 tysięcy dolarów zaliczki do kieszeni i jeszcze tego samego dnia, nie mówiąc nic nikomu, spakował się i wyjechał do Missouri. Później obdzwonił znajomych, by przekonali Tobiego, by się z tą kobietą nie wiązał. Te informacje nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie to, co przytrafiło się jego koledze. Zeznania Billiego wbiły detektywów w fotele. Jeszcze tego samego dnia grupa policjantów odwiedziła Haswell, by sprawdzić, czy w masarni Rona w istocie znajdują się zepsute drzwi. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że tak, a Ron potwierdził, że poza nim i jego żoną nikt nie miał o tym pojęcia. Strzegli tej tajemnicy jak oka w głowie w obawie przed włamaniem. Ta informacja pozwoliła detektywom połączyć kropki. Ron miał ubezpieczenie na życie, które miało stanowić zapłatę dla bandziora. Toby też takie miał. Już tydzień po incydencie Cindy zgłosiła się do jego ubezpieczyciela po 100 tysięcy dolarów. Gdy zaczęto kopać w przeszłości kobiety głębiej, zaczęto podejrzewać, że miała na sumieniu znacznie więcej. Bo również Les, jej pierwszy partner, który zaginął w dziwnych okolicznościach w 1996 roku, miał wykupioną polisę na życie i Cindy z niej korzystała. Miesiąc w miesiąc otrzymywała z niej 1200 dolarów. Wzorzec działania Cindy był więc ewidentny, a śledczy nie mogli oprzeć się wrażeniu, że kobieta maczała palce także w jego sprawie. Przed zaginięciem Les odebrał przecież telefon od jakiejś kobiety, a potem ktoś wysłał na policję anonimowy list. List, który w tych okolicznościach należało sprawdzić pod kątem odcisków palców. Czy to możliwe, by napisała go Cindy? Gdy detektywi z Colorado i Kansas dowiedzieli się o tym, że Cindy 28 maja 1998 roku będzie przechodziła badanie na wariografię, natychmiast wsiedli w samochody i ruszyli do Teksasu. Niczym w najlepszych filmach akcji, pojawili się na nim w ostatniej chwili. Do puli pytań, jakie przygotowano dotychczas, dołączono więc kilka nowych. Gdy zapytano kobietę o to, czy chciała wynająć Billa, by pozbyć się Rona, zaprzeczyła, a maszyna znowu wskazała kłamstwo. Jeszcze tego samego dnia Cindy została zatrzymana. Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości, że mają do czynienia z czarną wdową. Choć nie mieli jeszcze na to dowodów, wiedzieli, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. I mieli rację. Ekstrawertyczna osobowość Cindy, która na wolności była niewątpliwie zaletą, w zamknięciu okazała się być wadą przysparzającą problemów. Bo gdy tylko Cindy przestąpiła próg więzienia, zaczęła spoufalać się ze współosadzoną imieniem Manda. A kiedy uznała, że może jej zaufać, pochwaliła się tym, co zrobiła w Teksasie. Powiedziała, że zrobiła to dla pieniędzy z polisy. Manda natychmiast udała się z tą informacją do swoich przełożonych, a oni od razu zabrali się do pracy. Dziewczyna zdała test wykrywaczem kłamstw, a to stało się podstawą oskarżenia. Cindy stanęła przed sądem w październiku 2000 roku. Na podstawie zeznań Ricka, bo tylko on przyznał się do winy, przedstawiono najbardziej prawdopodobny bieg zdarzeń. Toby tego feralnego wieczoru udał się do lokalnego sklepu po leki, a Cindy i Rick pojechali za nim. Śledzili go przez jakiś czas, a gdy znaleźli się w odosobnionej części wsi, zajechali mu drogę. Zamrugali światłami, by się zatrzymał, a z racji tego, że poznał samochód, zrobił to bez wahania. Gdy wyszedł, zobaczył naprzeciwko siebie Cindy. Z niewiadomych przyczyn zaczęli się kłócić o lek na kaszel, a gdy Toby się odwrócił, rozległ się kilkukrotny huk. Po paru sekundach Cindy oddała pistolet Rickiemu, by dokończył dzieła. Gdy to zrobił, wrócili do domu. Rick wrócił na miejsce, by pogadać z kręcącą się już wokół policją, a Cindy czekała na detektywów. Następnego dnia rozpoczęła starania o wypłacenie pieniędzy z polisy na życie Tobiego. Po tygodniu otrzymała 100 tysięcy dolarów. Obiecała kochankowi, że podzieli się z nim tymi pieniędzmi, że teraz, jak już Tobiego nie ma, zaczną nowe wspólne życie. Będą jak kochająca się rodzina. Nie wiedział, że na jego życie też już dawno miała wykupione ubezpieczenie, że miał być następny. 3 listopada 2000 roku 33-letnia Cynthia została skazana na 60 lat więzienia za odebranie życia Tobiemu z Teksasu i 24 lata za usiłowanie zrobienia tego samego Ronowi z Colorado. Sąd uznał, że nie będzie miała prawa do warunkowego zwolnienia. Zalesa z Kansas nie można było jej skazać, bo mimo, że na anonimowym liście rzeczywiście znaleziono odciski jej palców, było to za mało, by ją oskarżyć. Nie pomógł nawet logiczny motyw. Kobieta napisała list, by otrzymać pieniądze z polisy, bo gdyby mężczyzna wciąż figurował jako zaginiony, niczego by nie dostała. W lutym 2002 roku Cindy i jej prawnicy złożyli apelację, jakoby nie udowodniono jej winy ponad wszelką wątpliwość, ale sąd ją odrzucił i podtrzymał wyrok. Dwa niezależne od siebie zeznania, Ricka i Mandy, koleżanki Cindy z celi, zdaniem sądu były wystarczająco wiarygodne, by ją skazać. Kobieta nigdy nie przyznała się do winy. Do dziś utrzymuje, że jest niewinna. Sprawa czarnej wdowy z trzech stanów, Teksasu, Colorado i Kansas, mimo upływu lat wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Nie tylko dlatego, że kobieta nie przestawała romansować nawet w więzieniu, a w 1999 roku, zanim jeszcze usłyszała ostateczny wyrok, wyszła za 42-letniego Boba, niepełnosprawnego weterana z płotą w Oklahomie. Nie tylko dlatego, że to najpewniej ona pozbyła się Lesa. Ojciec jej pierwszego chłopaka, Antonego, który w 1982 roku zaczadził się w swoim samochodzie, znalazł w pokoju syna list. Był od Cynthii. Dziewczyna prosiła go w nim, by pozbył się jej ojczyma. Dlaczego? To już chłopak zabrał ze sobą do grobu. Mężczyzna przekazał list policji, ale najwyraźniej nikt nie potraktował go poważnie. Może gdyby przyjrzano mu się bliżej, wyszłoby na jaw, że i z tą tajemniczą sprawą Cindy miała coś wspólnego. Ricka osądzono w lipcu 1999 roku i skazano na 60 lat. Będzie mógł starać się o zwolnienie warunkowe najwcześniej w 2028 roku. Mężczyzna od początku przyznawał się do winy. Jednak z czasem, gdy prawda o Cindy wyszła na jaw, wyjawił, że nie był jedynym sprawcą. Ba, nawet nie głównym sprawcą, bo z 8 łusek tylko jedna należała do niego. Kłamał, bo chronił Cindy.
To ona wymyśliła cały plan. On realizował go tylko punkt po punkcie.
Cześć, jestem Cindy. Uwielbiam kochać, pisać, rysować i czytać. Dokładnie w tej kolejności. Znajduję się teraz w miejscu ekstremalnego cierpienia za coś, czego nie zrobiłam. Dlatego szukam pomocy, by to udowodnić i wyjść na wolność. Byłabym wdzięczna za kilka miłych słów i przyjaciela, który pokaże mi, że chociaż trochę mu na mnie zależy. Będę na ciebie czekać i bez względu na to, jak się ze mną skontaktujesz, podaj mi proszę swój adres mailowy, bo ja tylko tak będę się mogła z tobą skontaktować. Myślę, że wspólne mailowanie sprawi, że obydwoje poczujemy się chociaż trochę szczęśliwsi. Tak brzmi wizytówka Cindy na Make a Connection Today, portalu, który daje więźniom możliwość komunikowania się ze światem zewnętrznym
i nawiązywania nowych znajomości. Rodzina zaczyna grać w grę, a Cynthia zadaje zagadkę. Samica pająka, która straciła męża, a wtedy nastaje chwila ciszy. Po kilku sekundach Ron podaje odpowiedź. Czarna wdowa.
Dziękuję za wysłuchanie tej przerażającej historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze. Szczególnie dziękuję moim cudownym patronom, dzięki którym mogę się rozwijać i tworzyć dla Was nowe podcasty. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.